同学，大家好。
Good evening, fellow practitioners.
Dobry wieczór, współpraktykujący. Do tej pory omówiliśmy tutaj metodę harmonizowania ciała w oparciu o odpowiednie przyjmowanie odpowiedniej postawy ciała. Ta odpowiednia postawa ciała opiera się na takich trzech zasadach. By ciało było stabilne, rozluźnione i takie zwarte, jako skupione w sobie. I to harmonizowanie ciała nie sprowadza się tylko właśnie do harmonizowania ciała, ale również wiąże się z harmonizacją umysłu. Te dwie rzeczy idą ze sobą w parze. A więc, żeby uspokoić umysł, żeby ustabilizować umysł, potrzebujemy jakiegoś punktu czy jakiegoś przedmiotu, na którym możemy skupić uwagę, skupić świadomość. I ten przedmiot, po to, aby rzeczywiście poprzez skupienie na tym przedmiocie umysł mógł się wyciszać, mógł się uspokajać, sam ten przedmiot musi być stabilny, musi być nieruchomy. W przeciwnym razie, jeżeli przedmiot nie jest stabilny, albo można powiedzieć, jest w nim jakieś napięcie, tak jak to może być właśnie w wypadku ciała, wówczas umysł, który próbuje się skupiać na tym przedmiocie, jest rozedrgany. I też można powiedzieć, że jest w nim pewnego rodzaju takie psychiczne napięcie. A więc ta metoda harmonizowania ciała jest z tego punktu widzenia bardzo ważna, ponieważ umożliwia właśnie stanowi takie rozluźnione, stabilne i skupione ciało, stanowi dobry przedmiot właśnie skupienia dla umysłu i dzięki temu sprzyja harmonizowaniu i uspokajaniu umysłu. Jeżeli chcemy pogłębiać swoją praktykę, pogłębiać stosowanie metody, to możemy się posługiwać tą metodą skupiania na ciele i w ten sposób pogłębiać swoją praktykę, albo możemy korzystać też z innych metod, z innych sposobów skupiania i dalszego pogłębiania stabilizacji umysłu. Ale przy każdej tej metodzie, taką można powiedzieć metodą podstawową, metodą bazową, umożliwiającą dalsze pogłębianie praktyki, jest właśnie harmonizowanie ciała, czyli stabilizowanie, rozluźnianie ciała i takie skupianie się ciała w sobie. Jeżeli chodzi o pogłębianie swojej praktyki, to bywają ludzie, którzy nie potrzebują do tego w zasadzie żadnej metody. Po prostu siadają na macie, przyjmują właściwą postawę, rozluźniają się i po prostu siedzą. Ich ciało jest nieruchome, jest rozluźnione, stabilne. Ich umysł też jest stabilny, ciało się nie porusza, umysł też się nie porusza i po prostu siedzą w takim stanie, zharmonizowane ciało i umysł i zjednoczone ciało i umysł. I wtedy w takim stanie nie trzeba do tego dodawać niczego więcej, nie jest potrzebna żadna metoda. Po prostu ktoś taki siedzi i umysł jest wolny od rozproszenia, od jakichś rozpraszających myśli. Ciało jest rozluźnione i żadne jakieś wrażenia w ciele też nie rozpraszają uwagi. Zazwyczaj jednak jest tak, że kiedy siadamy na macie, to właściwie jej pozycji staramy się rozluźniać ciało i skupiać uwagę na ciele, to różne wrażenia, które się w tym ciele pojawiają, przyciągają naszą uwagę. Niektóre wrażenia są silniejsze, inne słabsze, jedne są bardziej oczywiste, inne mniej oczywiste. I jeżeli chodzi o te, które są takie bardziej wyczuwalne, które przyciągają naszą uwagę, niektóre z nich mogą być przyjemne, inne nieprzyjemne. I to powoduje z jednej strony takie podzielenie umysłu, rozproszenie umysłu, ponieważ jakby nie ogarnia on świadomością całego ciała równomiernie, tylko jest ta uwaga przyciągana przez różne wrażenia. Co więcej, te odczucia, że jakieś wrażenia są przyjemne, inne nieprzyjemne, powoduje to pewną reakcję umysłu, reakcję oceniania, osądzania czy ustosunkowywania się do tych wrażeń. I wtedy można powiedzieć, że umysł jest podzielony i w pewnym sensie taki stronniczy, czyli jakby skłania się ku jakimś, uwaga jest, skłania się czy kieruje się ku pewnym wrażeniom bardziej niż ku innym. I to prowadzi do rozproszenia umysłu i zapobiega pogłębianiu skupienia i stabilizacji umysłu. Ale mimo, że tak się dzieje, jest możliwe wykorzystanie ciała jako sposobu czy przedmiotu, który umożliwia pogłębianie praktyki, pogłębianie medytacji. Dzieje się tak wtedy, mianowicie kiedy jesteśmy w stanie ogarniać uwagą, ogarniać świadomością całe ciało równomiernie, bez skupiania się na jakichś poszczególnych partiach ciała, bardziej niż na innych, czy na jakichś wrażeniach, bez oceniania tych wrażeń, tylko poprzez takie równomierne ogarnianie świadomością całego ciała, poprzez kultywowanie czegoś, co można nazwać takim równym umysłem, czy umysłem równości, w którym w tym stanie umysł jako nie wyłuskuje, nie skupia się na żadnych wrażeniach, jakichś konkretnych wrażeniach, tylko na takim całościowym postrzeganiu czy doświadczaniu ciała. I wtedy, jeżeli w taki sposób jesteśmy w stanie utrzymywać taki stan umysłu, wówczas ciało może stanowić narzędzie, pewien przedmiot sprzyjający pogłębieniu praktyki. Ale niezależnie od tego, i te dwie metody, czyli ta metoda, można powiedzieć, bez metody, i ta metoda wykorzystująca ciało jako przedmiot takiego jednolitego ogarniania go uwagą, stanowią takie bardziej bezpośrednie metody, ale w obu wypadkach to, co jest niezbędne, to zharmonizowanie ciała i umysłu i doprowadzenie do tego, aby umysł i ciało były stabilne, rozluźnione i aby doprowadzić w ten sposób do jedności ciała i umysłu, albo inaczej mówić, do zjednoczenia ciała i umysłu. Jeżeli chodzi o osoby, które są w stanie w jednej chwili zjednoczyć ciało i umysł, w wypadku takich osób ich praktyka przebiega nie tylko na macie, podczas siedzenia, ale również już we wszystkich innych sytuacjach, poza matą, cokolwiek robią. Czy kiedy chodzą, czy rozmawiają z kimś, załatwiają jakieś sprawy, czy jedzą posiłek. W każdej z tych sytuacji, cokolwiek robią, ich umysł jest obecny, jest dokładnie przy tym, co robią. jest skupiony tylko na tej prostej czynności, która akurat się odbywa. A więc praktyka takich osób przebiega we wszelkich sytuacjach. I wtedy taka osoba, kiedy siedzi na macie, mimo że tak patrząc z zewnątrz jest to, można powiedzieć, taka formalna praktyka, to taka osoba siedząc na macie podczas tak zwanej formalnej praktyki nie musi stosować żadnej metody, żadnego dodatkowego sposobu. Ponieważ kiedy siedzi, to po prostu siedzi. Jej umysł jest obecny, jest stabilny, jest klarowny, nic takiej osoby nie rozprasza. A więc w sposób naturalny, jakby ten naturalna funkcja umysłu się ujawnia. Umysł jest stabilny i jednocześnie klarowny, czysty. Albo używając kategorii chan, można powiedzieć, że jest to cisza i klarowność, które są zjednoczone, są obecne jednocześnie. Albo można to określić jako samadhi i mądrość. Przy czym tutaj chodzi o samadhi w rozumieniu buddyzmu Mahayana. To samadhi polega na tym, że umysł jest właśnie stabilny, jest nierozproszony i ciało i umysł są zjednoczone. Natomiast jeżeli chodzi o większość z nas, to jednak nasz umysł jest rozpraszany przez różne rzeczy, które pojawiają się w naszej świadomości. I w związku z tym, aby pogłębiać praktykę, kontynuować i pogłębiać praktykę, potrzebne nam są jakieś metody. I jak już wspomnieliśmy, takimi metodami, może najbardziej bezpośrednimi, najbardziej prostszymi, może być po pierwsze tak zwane samosiedzenie. Czyli po prostu siedzimy i umysł jest przytomny, jest jako obecny przy tym siedzeniu. Czyli niejako tym działaniem jest, można powiedzieć, samo siedzenie, a umysł jest po prostu obecny, świadomy tego siedzenia. Niczego więcej nie robimy. Natomiast można powiedzieć, że jest to jednak pewnego rodzaju metoda, czyli jest tu pewien element metody, ponieważ musimy jakby sobie przypominać co jakiś czas właśnie to, że po prostu siedzimy i że umysł po prostu powinien być świadomy tego, że tylko siedzimy. Kiedy coś nas odciąga naszą uwagę, musimy wracać do tego doświadczenia samego siedzenia. A więc jest to, można powiedzieć, pewnego rodzaju metoda. Drugim podejściem, o którym wspominaliśmy, jest wykorzystanie ciała jako przedmiotu skupienia uwagi. Przy czym jest to skupianie się na ciele jako całości, bez wyłuskiwania jakichś konkretnych wrażeń, bez tego, aby nasza uwaga była rozpraszana czy przyciągana przez jakieś konkretne części ciała czy wrażenia. Ogarniamy uwagą i świadomością całe ciało w sposób równomierny. I w ten sposób, jeżeli stosujemy tę metodę i ciągle wracamy do tej metody, czyli jeżeli coś rozprasza naszą uwagę, jakieś poszczególne wrażenia, to wracamy do całościowego oglądu, całościowego, takiej całościowej przytomności skupionej na ciele, wówczas jesteśmy w stanie pogłębiać, kontynuować praktykę i pogłębiać tę praktykę. I oczywiście to wymaga pewnej dozy wysiłku, pewnej dozy takiego celowego przywodzenia tej uwagi, czy przekierowania tej uwagi z jakichś poszczególnych wrażeń na całościowy ogląd, czy całościową świadomość ciała. A więc to są dwa takie dostępne podejścia, dwie metody przykładowe, samo siedzenie i skupienie na całości ciała, równomierne, takie jednolite skupienie na całości siedzącego ciała. No jest to podejście bez metody, kiedy jeżeli jesteśmy w stanie stosować, nie musimy niczego robić, po prostu pozwalamy naturalnym funkcjom umysłu, klarowności i stabilności działać, ujawniać. W każdym jednak wypadku, którekolwiek z tych podejść stosujemy, co prowadzi do zjednoczenia ciała umysłu, jest ważne, aby wracać się do tej metody, przypominać sobie, jaką metodę stosujemy i ciągłe wracanie do tej metody.
实际上呢，我们在谈到有在用方法了，啊，那就是我们修行的这种需要啊，因为要用方法，所以我们就需要来修行。那么我们提到的用这种直接。 用方法的方式呢，对于很多人来讲，啊，其实呢还是啊会发现到说没有办法呢直接做到，啊那个没有用方法的当然不用讲，那当然我们在用这种方法比较直接的方法的，我们也还是不容易做到，因为我们的身心呢经常处在一种。 比较散漫或者比较粗的这个状态，每个人的状态都不太相同。有些人他很放松，然后心调得比较细，所以呢，这种比较直接用的方法，他可能也就能够用上去。但是大部分我们在用的时候，就会发现到说，当我们要觉照整体的时候，总是感觉身体的触觉，它有很多的这个不同。 分开，然后呢，我们心总是不能够统一在一个整体上面，啊，那不能够统一在一个整体的时候呢，我们经常就只能够啊每一个部位一个部位的去觉知，啊，但是呢，我们又知道说，如果要我们的身和心能够统一的话，那么这个啊觉照的作用呢，它是要一个整体的觉照。 可是呢，我们的心还是没有办法触觉到这样子的一种状态，所以呢，我们可能就需要再多加一些方法，啊，就是说比较直接的方法没有办法直接用到的话呢，我们就用啊比较间接的方法，还是以身根作为我们的触觉，我们的所缘境，但是呢，我们没有办法直接一个整体的觉照，所以我们就。 把这个生根的触觉，啊，顺着这个身体的结构，啊，有不同的这个部位，啊，那么就是不同的部位的觉照，但是呢，它有一种啊顺势，就是说你比如说觉照了啊比较上面的这个部位，然后就往下，啊，比如说我们觉照了我们的头部，然后就往下到。 我们的脸部啊，其他的这个部位一直往下。那么这样的一种方式呢，就是通过对不同部位的这个觉照，在觉照的同时呢，我们的心继续保持已经觉照过的部位的一种觉知啊，然后慢慢的顺着我们身体的这个结构啊，然后顺势的慢慢的下来，到最后呢，当我们。 啊，觉照的这个作用到，啊，比如说我们腿部、脚部的时候呢，就等于是我们已经经历过了对整个身体的这个觉照，啊，如果那个时候呢，我们能够做到觉照到最后一个部位的时候，我们的觉照的作用就是一个整体的，啊，虽然过程中有一些部位呢，我们是没有办法很清楚的知道。 但是呢，在心对这个生根不同的部位觉照的时候呢，我们的心还是有某个程度的觉知啊，知道那个部位的存在，然后慢慢的就继续往下，到最后呢，从啊不同的这个部位啊，然后到依着身体的这个结构，然后最后呢，能够整体的觉照。那么这个方法呢，就增加了比较多的这个步骤。我们发觉到说，增加这些步骤呢，就是帮助我们，因为我们的心平时呢，大概很少能够直接或者是啊很自然的就觉照到我们整个身体，经常呢我们要用一种注意的方法，就特别去注意这个身体，然后我们才会注意到某个部位啊。那现在呢，我们就要用这种方式来注意我们的身根啊，然后就顺着我们身体的这个结构，从上到下啊，一个部位一个部位的去觉照它，然后觉照到身体最低的部位的时候呢，那我们的这个觉知的作用呢，就要完成它的这个整体的觉照。那如果能够做到这样的话，当然也是一个啊觉照整体，然后让身心能够统一的这个方法。不过我们也发觉到说，当我们在用这个方法的时候呢，其实我们还是多数会落入到那种说局部的觉知啊，但是呢还是没有办法整体，所以可能我们就要多练习啊，因为处在这种状态的心还需要用这种方法的，那多数是没有办法说一次或者两次呢觉照整个身体了以后啊顺势觉照整个身体了以后就能够完整的觉照，那所以还是要不断的在练习，所以这个方法呢就变得比较复杂了一些啊，用心的部分呢就更多了，那同时呢身体的调和啊有没有啊放松，也会影响到我们的这个觉照的功夫，所以就加多了更多的这个方法跟一些因素进去啊，这个也是啊我们可以用的这个方法，假如我们的身心是处在这种状态的话。
So for us to be able to use such direct approaches, a person's state of mind and body really has to be already quite settled. Especially the first case where there's no method used at all. That can be quite difficult for most people. And even the second two approaches, to be able to just mind sitting, or to be able to place one's awareness on the total body, that requires a certain degree of subtlety of body and mind, where there's not much scatteredness, and there's a certain degree of relaxation and stability and clarity already present. Because, for example, with being aware of our bodies, most people find that it's usually just a partial awareness. So to be able to get that total awareness can be quite difficult by just directly being aware of the whole body. So there's another approach, which, since the mind is not so subtle, it's a bit more coarse and scattered, then what's needed is a more concrete method. The very simple and direct approaches, there's less and less of a method there.
Jeżeli chodzi o te metody bardziej bezpośrednie, prostsze, o których wspomnieliśmy, to aby w ogóle je podjąć, aby je stosować, już zawczasu jest potrzebna pewna doza harmonizacji ciała i umysłu, pewna doza stabilności i klarowności. dopiero przy jakimś stopniu takiej harmonizacji, takiej stabilności, klarowności jesteśmy w stanie skutecznie takie podejścia stosować. Czyli chodzi o te trzy zasadnicze podejścia, o których wspominaliśmy. Niestosowanie żadnej metody albo metoda bez metody. Następnie samo siedzenie, czy bycie po prostu z samym siedzeniem, skupianie uwagi na samym siedzeniu i ogarnianie świadomość całego ciała, albo ogarnianie świadomością, uwagą równomiernie całego ciała. I powinniśmy dostosować to podejście do swojego stanu ciała i umysłu. Stosowanie tego rodzaju bardziej bezpośrednich metod już wymaga pewnego rodzaju takiego wysubtelnienia uwagi, wysubtelnienia świadomości, pewnej stabilności. A więc w zależności od stopnia tej stabilności, klarowności wybieramy odpowiednie podejście. Jeżeli jednak tak jest z większością z nas, okazuje się, że te metody są dla nas zbyt bezpośrednie, zbyt proste, czyli nasz stan umysłu nie pozwala na ich skuteczne stosowanie, wówczas no, to, co jest potrzebne, to sięgnięcie do jakiejś takiej bardziej konkretnej metody, może mniej subtelnej, mniej bezpośredniej, bardziej może rozbudowanej czy skomplikowanej. I doprowadzenie za pomocą takiej metody do większej stabilności, klarowności umysłu, większej harmonizacji ciała i umysłu, kiedy można stosować, przejść do stosowania takiej bardziej bezpośredniej, prostszej metody. I takim przykładem takiej metody bardziej konkretnej, która polega na jakby dodaniu kilku dodatkowych elementów czy kroków do metody, jest metoda takiego stopniowego rozwijania świadomości całego ciała. Czyli polega to na tym, że zaczynamy skupiać uwagę, powiedzmy, na czubku głowy i idąc w dół przechodzimy przez poszczególne partie ciała, ogarniając je świadomością, ogarniając je uwagą. I przechodzimy w ten sposób czubka głowy poprzez twarz, szyję i tak dalej, aż do stóp. Czym ważne jest tutaj to, aby nie było to po prostu przechodzenie od jednej partii ciała, jednej części ciała do drugiej uwagą i niejako przechodząc gubienie tych poprzednich partii ciała, tylko poprzez poszerzanie pola uwagi, czyli ogarnianie uwagą coraz większej części ciała. Czyli jeżeli przechodzimy od jednej partii ciała do kolejnej, to niejako włączamy ją do tego pola uwagi, nie tracąc ze świadomości tej poprzedniej partii ciała. I w ten sposób stopniowo możemy dojść do świadomości całości siedzącego ciała. Oczywiście, ponieważ w ciele jest bardzo wiele różnych wrażeń, o różnym nasileniu i różnym charakterze. Niektóre przyciągają bardziej naszą uwagę, obojętnie czy to są jakieś przyjemne wrażenia, czy nieprzyjemne, które nas niejako odpychają. Tak czy inaczej, uwaga jest co i rusz przyciągana bardziej przez jakieś partie ciała czy wrażenia niż inne. Jeżeli tak się dzieje, to musimy wracać do tej metody. Jeżeli ta ciągłość naszej uwagi zostanie w pewnym momencie przerwana, wówczas niejako rozpoczynamy stosowanie tej metody od nowa i ponownie budujemy staramy się budować tę świadomość całego ciała. I powtarzamy te kroki nie raz czy dwa, tylko wiele razy. ciągle jakby, jeżeli coś zaburzy nasz ten proces, przerwie naszą ciągłość naszej uwagi, jakby zaczyna od nowa i przechodzimy przez te kolejne kroki. I w ten sposób jesteśmy w stanie stopniowo dojść do świadomości całego ciała, co z kolei prowadzi do właśnie większej klarowności i stabilizacji ciała i umysłu. Jeżeli osiągniemy taką większą stabilność, większą klarowność, to sprzyja zjednoczeniu ciała i umysłu. I wtedy, jeżeli opanujemy właśnie taką metodę, możemy przejść do którejś z tych prostszych, bardziej bezpośrednich metod. A więc podsumowując, ważne jest to, abyśmy zdawali sobie sprawę ze stanu swojego ciała i umysłu, na ile one są rzeczywiście stabilne, rozluźnione i klarowne, a na ile nie. I odpowiednio do stanu ciała i umysłu dostosowywali stosowanie metody i powtarzali te kolejne kroki. Nawet wtedy, kiedy próbujemy stosować tę metodę takiej częściowej świadomości ciała, czyli skupianie uwagi na poszczególnych partiach ciała i ogarnianie uwagą coraz większych części ciała, dążąc do świadomości całego ciała, nawet przy tego rodzaju, można powiedzieć, bardziej złożonej, bardziej skomplikowanej metodzie, może się okazać, że nasz umysł jest jeszcze bardziej skomplikowany niż ta metoda, że jest na tyle rozproszony, na tyle mało stabilny i klarowny, że nawet stosowanie tego rodzaju metody bardziej konkretnej, bardziej rozbudowanej, takiej stopniowej, jest trudne. Mogą dziać się różne rzeczy, które nam przeszkadzają w rozwijaniu, pogłębianiu praktyki dzięki tej metodzie. Mianowicie może być tak, że przechodząc czy ogarniając świadomości coraz większy obszar ciała, możemy dojść do takich partii ciała, w których są jakieś dosyć silne, wyraziste wrażenia, przyjemne albo nieprzyjemne, które absorbują naszą uwagę, które przyciągają bardziej naszą uwagę, jakby przerywają ten proces, ciągłość tego procesu poszerzania tego pola świadomości i niejako zatrzymujemy się na tych partiach ciała, na tych wrażeniach i partiach ciała, w których te wrażenia odczuwamy. Niejako grzęźniemy na jakimś etapie tego procesu budowania świadomości całego ciała. I to jakby zaburza ciągłość tego procesu i uniemożliwia zrównoważenie koncentracji i klarowności czy przytomności. Innym kłopotem może być to, że przechodząc przez te poszczególne partie ciała, niejako zapominamy o poprzednich, czyli tracimy z pola świadomości te poprzednie partie ciała. Czyli w ten sposób jakby nie budujemy tej stopniowo tej świadomości całego ciała. Jeszcze innym kłopotem może być to, że w niektórych partiach ciała może być pewne napięcie, które też powoduje, że nasz proces, ta ciągłość uwagi zostaje zaburzona. I czasem jest tak, że próbując stosować tę metodę, napotykamy któreś z tych problemów i staramy się cały czas jakby wracać do metody, staramy się sobie z tym poradzić, ale cały czas grzęźniemy. Niejako jesteśmy tak jakby uwięzieni w tym takim cyklu ciągłego wracania metody do tej metody i napotykania podobnych problemów. Jeżeli tak jest, to nie ma sensu kontynuować właśnie stosowania tej metody budowania, stopniowego budowania świadomości całości ciała, trzeba sięgnąć do jakiejś metody bardziej konkretnej, można powiedzieć bardziej ograniczonej. Takiej metody, która by jakby bardziej ograniczała, zawężała pole naszej uwagi. I przy takim podejściu jakby nasza uwaga jest jeszcze bardziej skupiona. Może być tak, że przy jakimś takim właśnie mało stabilnym, bardziej rozproszonym stanie umysłu, kiedy ta metoda stopniowego budowania świadomości całego ciała nie jest skuteczna, po prostu to pole świadomości, które staram się zbudować, czy można powiedzieć całe ciało, stanowi obszar zbyt duży. Po prostu trudno nam nad tym zapanować, czy utrzymać uwagę na tak dużym obszarze, gdzie tyle się dzieje, tyle różnych wrażeń przyciąga naszą uwagę, więc trzeba niejako zawęzić ten obszar. I czyli niejako zawężamy tę metodę, ukonkretniamy ją. Jedną z takich metod powszechnie stosowanych i zalecanych przez całe pokolenia nauczycieli medytacji jest świadomość oddechu. Polega to na tym, że zawężamy świadomość całego ciała, czy nawet tę świadomość tych poszczególnych partii ciała, czy coraz większych partii ciała, zawężamy tylko do oddechu. Czyli skupiamy uwagę tylko na procesie oddechu. I wtedy to pole świadomości jest na tyle zawężone, na tyle ograniczone, że łatwiej nam trzymać na nim uwagę i ta uwaga może być bardziej ciągła, bardziej nieprzerwana. W ten sposób łatwiej jest nam nie tracić takiej równowagi, czy dążyć do większej równowagi, stabilności i klarowności. Czyli jest wtedy łatwiej, jeżeli umysł staje się bardziej stabilny, nie tracić klarowności jednocześnie, kiedy jakby to ciało nie jest zbyt klarowne, nie widzimy go wyraźnie, albo jeżeli jest jakaś większa klarowność, to jest to kosztem stabilności, czyli uwaga się zawęża, widzimy jaśniej jakąś partię ciała, jakieś wrażenia, które przyciągają naszą uwagę, ale jest to kosztem stabilności i umysł jest bardziej rozproszony, taki, można powiedzieć, poszatkowany. A więc ta metoda skupienia na oddechu, zawężenia uwagi tylko do oddechu, umożliwia zrównoważenie klarowności i stabilności, a to z kolei ułatwić nam zjednoczenie ciała i umysłu. A więc jeżeli napotykamy takie problemy, jeżeli nasz umysł jest niejako bardziej rozproszony, czy bardziej skomplikowany niż metoda, którą akurat stosujemy, wówczas nie ma sensu kontynuować tej metody, tylko trzeba sięgnąć do takiej bardziej konkretnej, może bardziej zawężonej metody i dzięki temu doprowadzić do większej stabilności umysłu i niejako uprościć ten umysł, doprowadzić do tego, żeby ten umysł nie był tak rozodrgany, żeby był prostszy. Więc niejako proces jest taki, że zaczynamy od takiego bardziej skomplikowanego, rozproszonego umysłu i poprzez stosowanie odpowiedniej metody właściwej w tym stanie umysłu przechodzimy do takiego prostszego, bardziej stabilnego, klarownego stanu umysłu, kiedy możemy sięgnąć do którejś z tych bardziej bezpośrednich, prostszych metod. A więc widać z tego, co do tej pory mówiliśmy, że jest pewien zasób, czy ten repertuar metod, do których możemy sięgać. I to, co jest ważne, to dostosować metodę, którą stosujemy właśnie do swojego stanu aktualnego, stanu ciała i umysłu. I odpowiednio do tego by sięgnąć do takiej czy innej metody, ale obojętnie na jakim etapie jesteśmy, jaką stosujemy metodę, to co chcę podkreślić, to że ważna jest silna podstawa, solidny fundament, aby był, umysł był na tyle stabilny, żeby można było korzystać z którejś z tych metod. Jeżeli umysł jest, ten fundament jest wystarczająco silny, jest odpowiednia stabilność, wówczas kiedy przyjdzie czas na to, aby nasza praktyka się pogłębiła, to pogłębienie nastąpi w sposób łatwiejszy, znacznie taki gładszy.